Bracia, jaki mężczyzna zdecydowałby się zawierać związek małżeński z kobietą lekkich obyczajów? Z kobietą, o której by wiedział wcześniej, że ona jest prostytutką, że takie życie prowadzi już od dłuższego czasu. Czy ci, którzy noszą się zamiarem zawarcia związku małżeńskiego, a są tacy pośród nas, w ogóle braliby pod uwagę taką kobietę, taką opcję w życiu, żeby z taką się wiązać? To chyba retoryczne pytanie. A jednak Bóg zdecydował się, żeby związać się z ludem jako swoją małżonką, ludem, o którym wiedział, że takie życie będzie prowadzić. W księdze proroka Ozeasza, w 1 rozdziale, Pan rzekł do Ozeasza: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Prorok Ozeasz otrzymał przedziwne zadanie. Nie na naszą głowę to jest, ale ponieważ był prorokiem Pana i wykonywał dokładnie Jego słowo, i Bóg wiedział, że on zrobi tak, jak Bóg powiedział, to poszedł i tak zrobił, a po to zrobił taką rzecz, aby unaocznić, aby uzmysłowić Izraelowi to, co Bóg chciał im powiedzieć, jak chciał im pokazać swoją miłość. Małżeństwo Ozeasza, proroka, z taką kobietą miało poruszyć serca tych, do których Bóg kierował poselstwo przez Ozeasza. Miało wstrząsnąć nimi, że Bóg, który wiedział dokładnie, jaki jest Izrael, że Bóg jednak ten naród wybrał, zdecydował się, że będą jego ludem, że będzie miał z nimi bliską społeczność, że będą mogli do niego się zwracać jak do swojego Boga, a on będzie ich nazywał swoim ludem. A jaki mężczyzna zgodziłby się żenić z kobietą, o której by wiedział, że nie będzie miał z nią żadnej relacji, że nie będzie z nią mógł być blisko, że nie będzie mógł z nią współżyć? Jaki by się na coś takiego zdecydował, jeśli się już decyduje na małżeństwo, na związek małżeński? No to po to, żeby być ze swoją żoną, żeby, jak Pismo mówi, radować się żoną swojej młodości. A Bóg powiedział do Ozeasza: idź, 3 rozdział, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów. I jak czytamy dalej: nabyłem ją więc sobie za 15 srebrników, za 1,5 korca jęczmienia i powiedziałem do niej: siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu, nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie, gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla i bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. To miało oznaczać, że chociaż Izrael został wybrany przez Boga, chociaż był przeznaczony z racji tego związku z Bogiem, przymierza z Bogiem, do społeczności z Bogiem, miało to oznaczać, że będą całe lata, kiedy nie będzie żadnej społeczności z Bogiem, kiedy nie będzie żadnej bliskości, że Izrael nie będzie szukał Boga, że Izrael będzie stronił od społeczności z Bogiem. Przywołuję te dwa obrazy, żeby dzisiaj uzmysłowić nam, jak bardzo Bóg nas miłuje. Aby przez ten przykład związku Boga z Izraelem, o którym w wielu miejscach czytamy w Biblii, że Bóg się przedstawia jako ten, który bierze sobie Izrael za małżonkę. Chce z nim mieć bliską więź, chce się cieszyć tym narodem. Tak Bóg dzisiaj każdego z nas woła i pragnie mieć z nami społeczność. Tak Chrystus Pan chce mieć społeczność z Kościołem. Tak dzisiaj Kościół nazywa swoją małżonką i pragnie takiej bliskiej relacji. Niepojęta jest miłość Boża. Bóg wiedział, co Izrael zrobił. Wiedział wszystko, bo Bóg jest wszechwiedzący. I nigdy nie można pomyśleć nawet, że gdy Bóg podejmował jakąś decyzję, to czegoś nie wiedział i dlatego podjął tę decyzję. Bóg znał całą historię Izraela, to, co się wydarzyło i to, co się wydarzy. A jednak chciał i wybrał ten naród, aby był jego wyłączną własnością, aby z nim żyć, aby z nim mieć społeczność. Ale ten naród, jak cała księga proroka Ozeasza wyraźnie opowiada, i w ogóle zachęcam do tego, byśmy tę księgę sobie przeanalizowali. Możliwe nawet, że zrobimy tu razem takie studium księgi Ozeasza, bo to jest wielka prawda, przewija się przez tę księgę. Ta księga opowiada o tym, jak ta miłość Boża do Izraela została wielokrotnie znieważona, podeptana. Ale ta miłość nie przestała płonąć w sercu Pana. Bóg nie zmienił swojego stosunku do Izraela, pomimo tego, że Izrael tak właśnie z Bogiem postępował. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali dwa pierwsze wersety z 6 rozdziału Księgi Ozeasza i wzięli ważną lekcję dla naszego życia z tej księgi, mając na uwadze to, jak Bóg umiłował Izraela, pomimo, że Izrael się tak zachowywał, jak wspomnieliśmy, i jak Bóg nas miłuje, pomimo tego, że my się zachowujemy często niegodnie Jego miłości. 6 rozdział Księgi Ozeasza. To jest tekst dla nas na dzisiaj. Chodźcie, zawróćmy do Pana. Chodźcie, zawróćmy do Pana. To słowo zawróćmy już mówi o tym, że my przynależymy do Boga. Izrael, gdy usłyszał te słowa, wiedział, o co chodzi, ponieważ Izrael był po prostu ludem Bożym. Bez Boga nie byłoby Izraela. Gdyby Bóg nie dał początku temu narodowi, nie zapoczątkował tego plemienia, gdyby nie powołał kiedyś Abrahama, i z niego nie wywiódł tego całego rodu Hebrajczyków, Izraelitów. Nie byłoby Izraela. Więc Izraelici wiedzieli od samego początku, że oni należą do Boga Jahwe, że to są ich korzenie, że tam jest ich początek, że to jest ich właściwe miejsce, że to jest ta relacja, w której powinni trwać. To jest ich dziedzictwo, to jest ich przeznaczenie, to jest ich siedzisko, czy jakby to powiedzieć. I dlatego prorok w imię Pana wzywa, chodźcie, zawróćmy. To znaczy, że odeszliśmy. Byliśmy kiedyś blisko Boga. Był czas, kiedy Bóg nas prowadził, objawiał się wśród nas. Był czas, kiedy trwaliśmy w tej bliskiej społeczności, ale odeszliśmy. Więc zawróćmy. To jest też ważna myśl dla każdego człowieka. Bo nawet jeśli w sposób świadomy nigdy wcześniej nie nawiązywaliśmy społeczności z Bogiem, to i tak każdy człowiek został stworzony na obraz Boży. Został stworzony do tego, żeby żyć w społeczności z Bogiem. Bóg nie powołał ciebie i mnie do życia, żebyśmy sobie chodzili po tym świecie i w ogóle o Bogu nie myśleli. Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy żyli na własną rękę. Nie powołał nas do tego, żebyśmy jakieś swoje własne idee realizowali, żebyśmy wymyślali sobie jakiś sposób na życie. Bóg powołał nas do życia, abyśmy żyli z Bogiem, abyśmy oddawali Mu chwałę, abyśmy nosili na sobie obraz Boga, abyśmy Mu służyli, abyśmy Mu się podobali. Stworzył nas dla siebie, powołał nas dla siebie. Więc jeśli jakikolwiek człowiek przeżywa dzień czy dwa bez społeczności z Bogiem, to już znaczy, że powinien zawrócić. Chodźcie, zawróćmy do Pana, woła prorok. I Izraelici wiedzą, jak daleko odeszli. Może nie mają zamiaru wracać od razu. Może się zmagają z tym. Może są już tak zdeprawowani, tak daleko odeszli od Boga. Tak się uwikłali w rzeczy tego świata. Tak się uwikłali w bałwochwalstwo, w oddawanie czci Baalowi, że nie chce się im wracać. Może się tak powiązali z różnymi ludźmi tego świata, pogańskimi narodami, że im się nie chce, albo wydaje się to takie trudne. Ale kierunek jest tylko jeden. Chodźcie, zawróćmy do Pana. I co dalej czytamy? On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. I to jest ta główna myśl, którą chciałbym dzisiaj wam, bracia i siostry, przedstawić ze Słowa Bożego. Bo oto tutaj jest napisane, że ten, który z całą pewnością miłuje Izraela, pomimo tego, że Izrael się nie zachowywał tak, jak należy, pomimo tego, że zawiódł Boga, pomimo tego, że z tej relacji Bóg nie miał wiele przyjemności, to jednak Bóg dalej miłuje Izraela. I w tej miłości potrzebuje, wręcz musi zrobić coś z tym Izraelem, co by spowodowało zmianę w ich życiu, co by ich naprowadziło na właściwe relacje. Tak jest nieraz w życiu, że gdy nie znajdujemy się we właściwym miejscu, w którym Bóg nas umieszcza, gdy wypadniemy z tego Bożego planu dla naszego życia, gdy zachowamy się niezgodnie ze Słowem Bożym, gdy opuścimy te właściwe dla siebie miejsce, to z początku oczywiście czujemy się źle, czujemy się niedobrze z tym. Ale jeżeli nie następuje szybkie nawrócenie, szybkie upamiętanie, to z upływem czasu zaczynamy się oswajać z tym nowym stanem naszej duszy. Jakoś się przyzwyczajamy do tego, że już tak jest po prostu, że tak żyjemy. Na początku nas coś bolało, potem nas coraz mniej boli już, to coraz mniej to przeżywamy, coraz mniej rozpaczamy z tego powodu, coraz bardziej się godzimy z tym. Mówimy, no trudno, już skoro tak jest, no to niech już tak będzie. I zaczynamy żyć w miejscu, czy w stanie duszy, która nie jest właściwa, która nie jest naszym przeznaczeniem, co nie jest, co nie podoba się Bogu, co i nam się nie podoba, co innym ludziom się też nie podoba, ale my po prostu się z tym jakoś oswajamy. I Bóg widział coś takiego w Izraelu, kiedy oni odeszli od Boga. Na początku może to wywoływało jakiś dramat w ich sercu, ale później zaczynali się coraz bardziej utwierdzać w uporze swojego serca i coraz bardziej tak żyć bez Boga, jak gdyby, lekceważąc Boga, wiążąc się coraz bardziej z tymi pogańskimi narodami, coraz bardziej przylegając duszą, sercem do ich zwyczajów, do ich obyczajów, wiążąc się, zawierając związki małżeńskie z tymi narodami. Coraz bardziej wchodzili w, jakby byśmy powiedzieli, w ten świat, i się zaczynali z tym oswajać. I zaczynało być to coraz bardziej normalne w ich życiu. I już nie było dramatu. I Bóg, widząc ten stan swojego narodu, potrzebował coś z tym zrobić. Bo przecież ten naród, jeśli odchodził od Boga, to tracił błogosławieństwo Boże. Tracił nadzieję na przyszłość, stawał się podobny tym pogańskim narodom. Dlatego też Bóg, jak wiemy z historii Izraela i nawet w księdze proroka Ozeasza to się pojawia, w całej historii bardzo wyraźnie to jest zauważalne, Bóg przychodził i robił jakiś wstrząs w życiu tego narodu. Posyłał jakiś pogański naród, który najeżdżał Izraela, czy doprowadzał do tego, że jakaś choroba, czy jakieś nieszczęście przychodziło na ten naród i można by było powiedzieć, rozszarpywał to, co wydawało się już takie, czy stawało się już takie normalne. Już tacy byli oswojeni, że trochę służyli Panu Bogu i trochę Baalowi. Trochę żyli według Słowa Bożego i w dużym stopniu żyli po swojemu, albo tak jak obyczaje okolicznych narodów podpowiadały. Bóg dokonywał takiego zwrotu, doprowadzał do jakiegoś dramatu, doprowadzał do jakiegoś stanu krytycznego po to, aby uleczyć, aby zmienić. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Bo gdy rozszarpywał, to nie po to, żeby tylko rozszarpać, ale po to, żeby przyprowadzić do ładu, do porządku, żeby życie znowu mogło wejść na właściwe tory, żeby się zmieniło życie narodu, żeby naród się opamiętał, żeby naród znowu żył ze swoim Bogiem, żeby wróciły pieśni, służba w świątyni, żeby ludzie znowu czytali słowo, żeby znowu służyli Bogu, żeby na ulicach było radośnie, ale nie po pogańsku radośnie, ale żeby to było powiązane z służbą i chwałą dla Boga. On zranił nie po to, żeby zadać zwyczajnie ranę, ale po to, żeby teraz właściwie ta rana mogła się zagoić i żeby nie było znaku po tej ranie. To jest niezwykłe, co tutaj jest powiedziane, jak Bóg działa w swojej miłości w stosunku do człowieka. Ubiegłej zimy, kiedy wyruszałem na nabożeństwo środowe z wysepki i czyściłem samochód ze śniegu, szyby były zaśnieżone, bo to był marzec i tak długo się zima trzymała, niespodziewanie nagle rąbnąłem jak długi obok tego busa i tak rąbnąłem, że mi coś tutaj puściło w środku i w pierwszej chwili mnie nie bolało. Ja oczywiście szybko tak się podniosłem, jejku, jak to wyglądało, tak niezręcznie, stary facet się przewraca i tak tego, i coś mi się tam stało i bolało mnie. Niektórzy wiedzą, że mnie bolało i nie mogłem podnieść ręki i nie mogłem wyciągnąć jej i tak dalej, ale minął miesiąc, drugi, trzeci, przeszło lato, już mogłem dalej troszkę wyciągać rękę i już nawet tak, już nawet jak śpiewaliśmy, to tak już próbowałem, myślę, że ćwiczyłem coraz lepiej. I przeszła jesień i zima i kolejna wiosna. I jak na wiosnę już mnie prawie, że już nic nie bolało. Ale wiedziałem, że coś jest nie tak, bo jak chciałem tu sięgnąć ręką, tam za ramię, to pojawiał się ten ból i do tyłu pojawiał się ten ból. I wiedziałem, że coś jest nie tak, ale się cieszyłem, czy taki już byłem uspokojony, że już jest mniej więcej normalny. Aż ubiegłej niedzieli coś mi się stało i nie chcę tutaj głośno mówić w jakich okolicznościach, że nagle ten ból strasznie mi wrócił. I to tak mi wrócił, że jak przez półtorej roku nie myślałem, żeby iść do lekarza, to w ciągu tych trzech dni nawet mi takie rzeczy przez głowę przeszły. Tak mnie bolało niesamowicie. I słuchajcie, poniedziałek, wtorek, środa, noc ze środy na czwartek, a w czwartek rano przeszło całkowicie. I wiecie, jak ja na chłopski rozum to tłumaczę? Coś mi tam wtedy, tamtej zimy przeskoczyło i nie chciał wskoczyć na właściwe miejsce. I ja przez te półtorej roku się tak oswoiłem z tym i mój organizm się do tego przyzwyczaił. I tak już bym może i żył skrzywiony jakoś tam nie w pełni sprawny, aż Bóg doprowadził ubiegłej niedzieli do takiego kryzysu, który spowodował, że mi coś tam wskoczyło jak trzeba. I to strasznie mnie zabolało. Jak mi było źle. Nawet we własnym łóżku nie spałem, bo musiałem tak na jedną stronę tylko, żeby jakoś tak mnie bolało. Ale dzisiaj mówię wam aleluja, że mnie tak mocno zabolało. Ponieważ jestem teraz zdrowy. Wiecie, jaka jest w tym myśl? Jaka to jest ilustracja do myśli biblijnej? Że gdy w twoim albo moim życiu pojawia się jakiś krytyczny moment, jakiś kryzys, jakiś ból, jakieś nieszczęście się wydaje, wszystko się zawaliło jakby, to może oznaczać, że Bóg w swojej miłości przychodzi do naszego życia, aby doprowadzić nas do właściwego miejsca, do prawidłowego zdrowia, do właściwych relacji, by pomóc nam uporządkować nasze życie, by skorygować je, by wreszcie trafiło na właściwe miejsce, we właściwe tory, żeby wreszcie życie się potoczyło, jakby się toczyć powinno, żeby pokój Boży zamieszkał w naszym sercu, żeby wreszcie się skończyło to, do czego być może przez lata się już przyzwyczailiśmy, bo właśnie w naszym życiu nieraz się tak dzieje, że zejdziemy z drogi, popełnimy błąd, coś się wydarzy i nie doprowadzamy naszego życia do właściwego porządku przed Bogiem. Może nawet nie jesteśmy w stanie w danym momencie doprowadzić i tak się powoli zaczynamy z tym oswajać. Na przykład w małżeństwie. Coś się któregoś dnia wydarzy, coś tam się popsuje. I chociaż małżonkowie mają ten cudowny instrument przebaczenia, przeprosin, przebaczenia, pojednania przed Bogiem, zapomnienia sobie swoich krzywd i tak dalej, wyrządzonych, to jednak niekoniecznie zawsze tak zrobią. I to życie zaczyna się tak toczyć już tak trochę jakby jedno obok drugiego. I zaczyna się już tak to układać i powoli zaczynamy się przyzwyczajać, że się po cichu mijamy w korytarzu, że już nie poruszamy tego tematu, że już z tej rzeczy rezygnujemy i tak zaczynamy żyć obok siebie trochę. I tak się toczy to życie, toczy i tak wiemy, pytają nas, no jak tam małżeństwo? No, dobrze, już 10 lat żyjemy. No to jest jedyny nasz sukces, że już 10 lat jesteśmy w małżeństwie. Znaczy do nikogo tego nie mówię, żebyśmy się dobrze rozumieli. Ale, znaczy do wszystkich to mówię, tak. Albo coś się stanie z naszym oddaniem Bogu. Ulegniemy jakiejś pokusie i nasza relacja z Bogiem zostanie zachwiana. Grzech jakiś wejdzie, jakiś nałóg, jakaś ciągota do złego. Jak coś się wydarzy i nam zabraknie rozsądku, żeby rozedrzeć szaty i to od razu naprawić, należycie naprawić i zaczynamy z tym żyć. Zaczynamy się powoli z tym grzechem jakoś układać, jakoś kombinować, jakoś, że no tutaj budujemy chrześcijańskie życie, wszystko, jak to niedawno żeśmy mówili, że są tacy, którzy nie chodzą wprawdzie na co dzień. No ale z drugiej strony nadal chcemy służyć Bogu i tak się to jakoś ułoży koślawo w naszym życiu, że nasze życie chrześcijańskie jest jakoś zwichrowane, jakieś chore, jakieś koślawe, mówiąc krótko. Albo coś innego się może w życiu wydarzyć. Może ktoś, kto poświęcił już swego czasu serce Bogu, że będzie mu służył, że będzie prowadził życie całkowicie nakierowane na Królestwo Boże. Gdzieś tam z jakiegoś powodu zawali tę służbę, odstąpi od służby, zejdzie ze swojego stanowiska. I wie, że Duch Święty go wzywa do tego, żeby wrócił do służby, żeby dalej pracował dla Pana Jezusa, żeby wszystkie inne rzeczy naprawdę potraktował jako drugoplanowe, a służbę Chrystusowi, a podobanie się Bogu, a pracę duchową dla zbawienia innych ludzi na pierwszym planie, to jednak już tak nie żyje i powoli się do tego przyzwyczaja. Czasem sobie wspomina, jak to było wspaniale, jak radość duchowa go wypełniała, kiedy składał świadectwo o Jezusie, kiedy wakacje poświęcał na sprawy misyjne, na to, jak każdy urlop poświęcał na to, żeby jakoś innym posłużyć, jakoś innych zbudować, coś z siebie dać dla innych. Ale teraz już dawno tego nie robi i tak się już z tym jakoś oswaja. Jakoś to staje się już normalne. Staje się już oczywiste, że on wakacji nie spędza z wierzącymi ludźmi, że on się nie angażuje w zborze, że inni tu usługują, a on przychodzi, siada po prostu i przesiedzi na nabożeństwu. To jeszcze wspaniale, że przychodzi. I tak się zaczyna to jego życie układać. I Bóg, który nas kocha, który nas umiłował ponad wszystko, pomimo tego, że jesteśmy tak jak Izrael, że tak serce nasze często się od niego odwraca, że wiele razy go zawiedliśmy, że wiele razy nie mamy dla niego czasu, że jesteśmy jak małżonka, która nie ma czasu dla męża i która przez całe miesiące z nim nie współżyje. Jesteśmy czasem tacy przed Bogiem, którzy wprawdzie wybrani, powołani do tego, żebyśmy byli z nim, żebyśmy żyli z nim, żebyśmy codziennie z nim się komunikowali, oddawali mu chwałę, uwielbiali, modlili się do niego, czytali jego słowo, że my nie mamy dla niego czasu całymi miesiącami. Nie mamy już czasu. Że Bóg, widząc nas w swojej miłości, widząc nasze nieszczęście, widząc dokąd zmierzamy, widząc tę jakąś taką karłowatość naszego życia duchowego, przychodzi do nas i mówi: chodź, będzie boleć, ale chodź. Przychodzi do nas jak chirurg do człowieka, któremu kiedyś pękła ręka i się źle zrosła, bo nie przyszedł do chirurga. I teraz go boli, i teraz jest źle. Przychodzi i mówi: słuchaj, chodź, będzie boleć przez chwilę. Zaboli, ale ci to złożę jak trzeba. I za jakiś czas będziesz się cieszył, że możesz normalnie funkcjonować, że nie jesteś ograniczony, że możesz być szczęśliwy. Tak Bóg przychodzi do naszego życia, swojej miłości. Więc, przyjaciele, jeśli coś nam w życiu się wykoślawiło, w życiu duchowym, jeśli coś niewłaściwie się ułożyło, już tak trwa przez dłuższy czas, jedno wiedzmy, Bóg nas miłuje. Bóg nas nie zostawi. Jeśli nam jest źle w życiu, jeśli nam źle jest w naszych relacjach z bliskimi, jeśli nam nie jesteśmy szczęśliwi w tym lub w tamtym, jeśli nam źle jest w pracy, jeśli źle nam jest w życiu codziennym, Bóg nas nie zostawi. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy, zranił i opatrzy nasze rany. Może ktoś już jest rozszarpany w tych dniach. Może ktoś już jest zraniony w tych dniach. Niech to słowo będzie dla ciebie pociechą, że Pan jak rozszarpał, tak też i cię uleczy. Jak cię zranił, tak też opatrzy twoją ranę i się wszystko zagoi. Zaufaj. Jeśli żyjesz przed obliczem Bożym, jeśli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to na pewno się tak stanie. Bo On działa w miłości, bo On jest miłością. Jeśli natomiast wiesz, że w twoim życiu jest coś nie tak, nie chciałbyś, żeby się coś ujawniło, chodzisz jakiś wewnętrznie napięty, chory wewnętrznie, sfrustrowany tym, co się dzieje. Wiesz, to trwa już tak długo, a tak być nie powinno. To jest coś chorego, coś niewłaściwego w moim życiu. To się spodziewaj, że któregoś dnia Pan przyjdzie i targnie twoim życiem i złapie cię za to miejsce, które jest chore, i poruszy. I coś chrząknie, coś zaboli, mocno zaboli. Ale gdy coś takiego przyjdzie jutro lub pojutrze, to wiedz, to nie dlatego, że Bóg cię karze, że Bóg wyraża swój po prostu zwyczajny gniew, niezadowolenie na to, co się dzieje w twoim życiu, ale dlatego, że cię miłuje i dlatego, że chce, aby twoje życie weszło na właściwe tory, na właściwy kurs, żebyś się mógł znowu uśmiechnąć szeroko, żebyś mógł znowu podnieść ręce, powiedzieć: Alleluja, życie jest piękne, warto jest żyć, dobrze jest żyć z Bogiem. A jeśli należysz do tych, którzy jeszcze z Bogiem nie mają żadnych doświadczeń, to niechby to dzisiejsze Słowo Boże stało się dla ciebie światłem, wskazówką, jak to jest, jak się żyje z Bogiem. Że po pierwsze, Bóg się nie kieruje w swojej postawie względem nas, naszymi grzechami, naszymi upadkami, naszą słabością, że Bóg miłuje miłością bezwarunkową, że Bóg się nie odwraca i nie odtrąca na wieki kogoś, kto pobłądził, kto żyje bez Boga na świecie, że Bóg kocha i to tak kocha, jak nikt na świecie, chociaż wie o nas wszystko, a jednak dalej nas miłuje. Więc dlatego warto jest do Niego się zwrócić. Warto jest do Niego powrócić. Warto jest z Nim związać swoje życie. Bo nawet jeśli On czasem musi coś rozszarpać w naszym życiu, nawet czasem jeśli musi coś nas zaboleć z powodu naszego związku z Jezusem Chrystusem, to po dwóch dniach On nas wskrzesza do życia. I trzeciego dnia podnosi nas i żyjemy przed Jego obliczem, jak tu jest powiedziano u proroka. Apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w 4:16 napisał: a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Oto było świadectwo apostołów. Tych, którzy żyli z Jezusem, którzy poznali Jezusa, których w sercach pojawiła się wiara w Syna Bożego, Zbawiciela świata. Oni odkryli, oni poznali i uwierzyli w miłość, jaką Bóg ma do nich. I oni się już nie przejmowali tym, nie tracili ufności, że jeśli coś w życiu się działo niewłaściwego, coś, co było przykre w ich życiu, już się nie trapili, że to Bóg ich opuszcza, że to już znaczy, że Bóg im nie pomaga, że coś strasznego się stało, że diabeł bierze górę w ich życiu. Oni rozumieli, że Bóg w swojej miłości dokonuje pewnej korekty w ich życiu. Uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nich. I my uwierzmy w miłość, którą Bóg ma do nas, bracia, siostry, przyjaciele. Uwierzmy, że On nas kocha. Chociaż wszystko o nas wie. I w chwilach, kiedy się coś wydarzy, po naszemu dziwnego, bolesnego, przykrego, strasznego nawet, nie zaczynajmy myśleć o Bogu, gdzie On jest, czemu On nam teraz nie pomaga, tylko spójrzmy na Niego z tym większym przekonaniem i błogosławieństwem, że właśnie nam pomaga i to wyjątkowo nam teraz pomaga. Ponieważ przyszedł, aby skorygować w naszym życiu to, co się źle ułożyło, co było powodem braku pokoju, co spowodowało, że nasze życie przestało być szczęśliwe. On przyszedł, żeby potrząsnąć naszym życiem w miłości, żeby nas naprowadzić, żeby nas w końcu uleczyć i uzdrowić całkowicie. Tak, wierzący ludzie, którzy wierzą w miłość Bożą, patrzą na to, co przykrego się dzieje w ich życiu. Wielu z nas przeżywa różne przykrości. Niech dzisiaj popłynie Panu naszemu wdzięczność z Twojego serca. Nie narzekanie, nie słowa niewiary w Niego, zwątpienia, tylko na nowo przekonanie. Bóg się mną zajmuje. Może to dłużej trwa, niż myślałem, niż inni by sądzili. ale on się mną zajmuje. Układa wszystko tak, jak być powinno, żebym pasował do Królestwa Bożego. Żebym w Królestwie Bożym był szczęśliwy. Aby cały duch mój, dusza i ciało były beznagane na dzień Chrystusowy. Kazimierzu, w twoim życiu Bóg takie rzeczy robi. W moim życiu Bóg takie rzeczy robi. Wielu z nas takie rzeczy przeżywa aktualnie. Dziękujmy Panu za to. Dziękujmy. Zawracajmy sercem do Niego. Zawracajmy całą duszą do Niego, bo od Niego możemy się spodziewać tylko tego, co dobre. Powstańmy do modlitwy. Mam na sercu, żeby dać trochę czasu dzisiaj, bo oczywiście mógłbym się teraz sam głośno pomodlić i pobiegłoby wszystko tak, jak normalnie na nabożeństwie. Ale chciałbym, mam takie przekonanie, że niektórzy z nas potrzebują Panu coś powiedzieć w związku z tym, co usłyszeliśmy, cośmy tu dzisiaj rozważyli ze Słowa Bożego. I nie należy tego zatrzymać, żeby wdzięczność dla Pana, żeby słowa wiary na nowo mogły się pojawić na naszych ustach. Módlmy się. Zachęcam osoby pobudzone przez Ducha Świętego, żeby Panu Jezusowi coś powiedzieć, żeby się odezwały.